Dzień dobry. Szanowni Państwo, ja chciałbym dzisiaj zaprosić do poznania pewnego osobiście mnie interesującego zagadnienia, jakim jest wkraczanie sfery profanum do miejsca normalnie zarezerwowanego dla sakrum. Chciałbym przedstawić pewne zagadnienie związane z historią zakonu mendykańskiego, konkretnie dominikanów w epoce nowożytnej. To będzie jak gdyby taki pierwszy z cyklu kilku takich moich krótkich wykładzików, takich, podczas których chciałbym zasygnalizować pewne interesujące aspekty dotyczące sfery codzienności panującej w obrębie zakonów. W dniu dzisiejszym chciałbym zaprosić do poznania zagadnienia obecności profanów w murach sakrum, konkretnie jak zamieszkać bądź jak wynająć pomieszczenia w klasztorach. Ta tematyka jest o tyle interesująca, że zdaniem niektórych badaczy z Europy Zachodniej część zakonów, część klasztorów funkcjonowała niemalże jak nowożytne hotele, w których swobodnie można było sobie przebywać i mieszkać. W tym konkretnym przypadku chodzi mi o zagadnienie wynajmowania konkretnych pomieszczeń, nie o znane chociażby od epoki średniowiecza umowy pomiędzy świeckimi a poszczególnymi klasztorami, w oparciu o które osoba mogła dożywotnio przebywać na terenie klasztoru, kiedy powstawały takie specjalne domki, które były budowane w obrębie murów klasztornych, a oczywiście wspólnota danego zgromadzenia zakonnego była zobowiązana do włączenia tych swoich dobrodziejów do wspólnoty modlitewnej. To jest jak gdyby znane, opisane. Mi chodzi raczej o kwestię pewnego wynajmowania i przebywania w konkretnych pomieszczeniach. Klasztory były wykorzystywane do tych celów od wieków. Zdarzają się też pewne dosyć ciekawe i zaskakujące sytuacje z terenów Europy Zachodniej, że niektórzy potrafili w takich pomieszczeniach przebywać latami. Taka najbardziej zaskakująca informacja pochodzi z czasów Henryka VIII, kiedy to mąż z żoną i siedmiorgiem dzieci przebywał w jednym klasztorze przez 7 lat. No, ta kwestia tego jak gdyby rodzinnego pomieszkiwania jest dosyć specyficzna. Warto także pamiętać, że w zgromadzeniach zakonnych były specjalne pomieszczenia wydzielone, tak zwane najłatwiej to prześledzić na przykładzie chociażby dominikanów, to słynne domus hospitum, które było przewidziane w tych takich wzorcowych planach. Jak ma klasztor wyglądać. W przypadku braci kaznodziejów to istniał nawet specjalny urząd opiekuna gości powołany przez Huberta de Romans. Warto także wspomnieć, że nawet w tych najstarszych, wzorcowych planach klasztorów, jak na przykład plan opactwa w St. Gallen, mamy taką sferę zarezerwowaną dla osób świeckich, ale ona była osobno wydzielona, ona była tak usytuowana, żeby nie przeszkadzać, czy to w liturgii, czy wszelkich możliwych zajęciach, którymi się oddawali mnisi w dawnych wiekach, a później zakonnicy, jeśli chodzi o zakony mendykanckie. Szczęśliwie my tą obecność sfery sakrum możemy prześledzić nie analizując ustawodawstwo czy postanowienia kapituł generalnych, czy chociażby reguły zakonne, bo tutaj mamy taką wykładnię prawną, jak być powinno. Szczęśliwie zachowane są księgi rachunkowe, źródło no, ze wszech miar miarodajne, gdyż no, nie było jak gdyby intencją i celem zakonników, którzy je spisywali, na fałszowanie. To miał być po prostu prosty rejestr wydatków bądź przychodów, zatwierdzany później przez specjalne komisje, w których wchodził między innymi przeor, co pewien czas, najczęściej co roku. Więc one są zatwierdzone, są wiarygodne, są miarodajne i w nich szczęśliwie możemy odnaleźć informacje o pobycie osób spoza kręgu zakonnego. No niestety księgi rachunkowe, w oparciu o które chciałbym zaraz przytoczyć parę przykładów, one są dosyć lakoniczne. No tam zakonnicy raczej nie rozpisują się, jeśli chodzi o motywację wynajmowania, czy sam fakt przebywania w murach zakonnych. Najczęściej jest to zmianka na przykład chociażby stancji. Warto także pamiętać, że w przypadku wynajmowania tych pomieszczeń możemy je podzielić jak gdyby najogólniej na dwie kategorie. Jedna z nich to będą stancje w dobrach klasztornych, szeroko pojmowanych. Proszę pamiętać, że szereg zgromadzeń zakonnych posiadało swoją własną ziemię, oczywiście folwarki pozamiejskie, a nawet kamienice, dworki w obrębie miast, jak na przykład miało to miejsce w Krakowie czy Warszawie. Ja w dalszej kolejności będę się koncentrował na jednym konwencie, jako takim przypadku, konwencie Zakonu Braci Kaznodziejów w Warszawie przy ulicy Freta. I tam właśnie mamy informacje odnośnie wynajmowania pomieszczeń w klasztorze, w obrębie murów klasztornych oraz we wszelkich możliwych kamienicach, dworkach, czy pomieszczenia, które należały do zgromadzenia zakonnego poza tym właściwym konwentem. Lektura tych pozwala nam określić, że klientami braci kaznodziejów byli przedstawiciele praktycznie z wszystkich możliwych warstw społecznych. Mamy tam zarówno elity, tak jak magnaterie, arystokrację, mamy mieszczaństwo, mamy ubogą szlachtę, przynajmniej z wszystkich. Mamy takie czasem na przykład zmianki, na przykład izdebkę dolną wynają przekupień, wynają jakiś tam ślusarz i tym podobne rzeczy, które pozwalają nam identyfikować, że pracując byli to wszyscy przedstawiciele warstw. Aczkolwiek wśród klientów warszawskich dominikanów także na przykład jest Felicjan Szembek, podkomorzy krakowski, który sobie wynają dworek klasztorny, prawda? Tak samo jest przedstawiciel rodu Sapiechów, też wynajmował całe dworki. No, mamy szereg rozporządzeń dalszych, o który to dworek chodzi, tam dworek wielki, dworek mniejszy, dworek na podwórcu i tym podobne rzeczy. Więc mamy od Radziwiłłów po ślusarzy, którzy wynajmują te pomieszczenia. Ciekawsze z mojego punktu widzenia, jeśli chodzi o to przenikanie sfery profanum do sfery sakrum, są informacje dotyczące wynajmowania już pomieszczeń w obrębie murów klasztornych. Tutaj mamy też pełen wachlarz informacji. Mamy klientelę nader spokojną, która sobie tam wynajmuje i nie ma żadnych informacji. Mamy także niestety czasem informacje, że wynajęcie stajni klasztornej przez wojewodę polskiego skończyło się w ten sposób, że później zakonnicy musieli to remontować, bo zostało ono spustoszone. W jakich okolicznościach i do jakiego stopnia, tego niestety nie wiemy. Czasem noclegi u dominikanów były troszkę wymuszone, kiedy tam stacjonowali jacyś oficerowie. To był dosyć częsty kazus, jeśli chodzi o klasztory. W XVIII wieku mamy na przykład bardzo ciekawe zapiski rachunkowe z tym, na przykład z Lublina, kiedy to oficerowie wymusili na zakonnikach nawet nie tylko nocleg, ale wypranie swoich koszul. Wracając jednakże do tego konwentu, mamy nawet informację, że czasem wynajmowane są pomieszczenia przez całe rodziny. Pod koniec XVIII wieku w pomieszczeniach klasztornych mieszkał oficer, jakiś bliżej niezidentyfikowany wojskowy, wraz z małżonką, co pozwala nam przypuszczać, że w tym przypadku raczej chodzi o nocleg już w pomieszczeniach przylegających do klasztoru, a nie w obrębie samych murów klasztornych. Jeśli chodzi o odpłatne korzystanie z cel czy pokoi już znajdujących się w budynku konwentu warszawskiego, Znaczna część tych zapisów w rachunkach przez pisarzy zakonnych jest bardzo enigmatycznie określana mianem stancji w klasztorze. I tutaj mamy pobyt zarówno trwający jeden dzień, dwa dni, trzy dni, cztery dni, jak również gościna liczona w tygodniach, kwartałach czy miesiącach. Więc tutaj czasem ten nocleg był dosyć długi. Przy wybranych zapisach o stacji klasztornej pisarze odnotowali oprócz terminu trwania najmu, także konkretną datę, na przykład pół roku zaczęte od dnia, kończące się dnia takiego a takiego. W niektórych przypadkach, kiedy był troszkę bardziej dokładny pisarz, to odnotowano także oczywiście kwotę, którą on musiał uiścić, a także kurs monety, na przykład czerwonych złotych, które prokurent facjunt, i tu mamy dokładne wyliczenia. Czasami dodawana jest także informacja, że oprócz noclegu można było także korzystać z kuchni klasztornej. Tutaj przypuszczamy raczej, że chodzi o gotowe wytwory, niż to, że ktoś ze służących danego arystokraty sam przyrządzał tam różne potrawy. Wiemy, że część najemców, która chciała skorzystać z większych, bardziej przestrojnych pomieszczeń, decydowała się nawet na wynajęcie celi przeora, subprzeora lub prowincjała. Więc to też takie informacje także mamy zachowane. Z przywileju takiego zażywania noclegu w tych lepszych celach, w cudzysłowie, korzystały zarówno osoby duchowne. Tutaj powiedzmy, że odnajmujemy czy gościmy biskupa, jest powiedzmy zrozumiałe, jeżeli przebywamy w tej sferze sakrum, no ale także osoby świeckie, które chciały po prostu mieć większy pokój. Tutaj mamy zarówno arystokratów, jak i na przykład urzędników miejskich, na przykład radni Krakowa, którzy w 1735 sobie przebywali w klasztorze, wynajęli cele prowincjała. Wynajęcie tej celi przeora najczęściej określano mianem stacji na prioracie, jeśli chodzi o te pomieszczenia. Więc mamy udostępniane je zarówno na dłuższy okres czasu, tam 1, 2, 3, 4 miesiące, ale także ten nocleg w celi przeora czy prowincjała mógł trwać 2-3 tygodnie albo nawet kilka dni. Spośród tej takiej oferty handlowej, powiedzmy w cudzysłowie, i tych lokali oferujących ten wyższy standard od zwyczajnych cel zakonnych, najprawdopodobniej należałoby zaliczyć także tak zwane cele nowe w klasztorze. I tutaj rozróżniamy także cele średnie i cele wielkie. No tutaj mamy pewną gradację, jeśli chodzi o te pomieszczenia. Prowadzący te księgi rachunkowe czasem nadmieniali nie tylko, które pomieszczenia zostały wynajęte, ale także, kto wcześniej w nich zamieszkiwał, prawda? Dlatego wiemy, że na przykład odstępowały cele, które pierwotnie na przykład przeznaczone były dla ordynariuszy poszczególnych diecezji. Warunki tutaj lokalowe były znacznie lepsze niż w tych mniejszych celach, gdyż najczęściej składało się one kilka pomieszczeń, jak to miało miejsce w przypadku tych cel biskupich, położonych na dole konwentu. Oferowano także na przykład nocleg w celi dziekańskiej, była także cela kaznodziejska, tutaj najprawdopodobniej pod tym pojęciem kryło się lokum przynależne do kaznodziei generalnego. Na przykład ona została wynajęta przez jednego z profesorów naszego uniwersytetu w roku 1735. Tam spędził bodajże 2 miesiące. Spotykamy także informacje o wynajęciu cel księżych. No, można także przypuszczać, że znacznie gorszy standard oferowały tak zwane cele studenckie, które normalnie były zasiedlone przez uczniów studium generalnego, które było zorganizowane w tym konwencie. Studium generalnego dla prowincji polskiej. Na marginesie warto tylko wspomnieć, że były dwa takie studia, dwa takie dominikańskie uniwersytety dla prowincji polskiej w epoce nowożytnej. Oczywiście studium w konwencie krakowskim i od 1700 roku studium w konwencie warszawskim. Wracając jednakże do samych noclegów, noclegi były nie tylko w tak luksusowych warunkach jak cele biskupie, przeora, prowincjała. Ta oferta była także określana adresowana dla osób mniej zamożnych, ta oferta noclegowa, przedstacja dolna w konwencie. Czasem można ją precyzyjnie dookreślić, że to były te cele gorsze, które były pozbawione na przykład piecu. Więc to także mamy takie informacje. Oczywiście cele wynajmowane w pobliżu refektarza, przed tym pomieszczeniem, naprzeciwko i tak dalej. To wszystko dokładnie jest dookreślone, na przykład tam w piwnicy, nad piwnicą, koło zegara i tak dalej, i tak dalej. Pokoje lokalizowane czasem były jakby wzbogacone o informacje, czy ktoś chce czerpać także możliwość posiłków klasztornych, czy one są wynajmowane stacje przed kuchnią, czy z kuchnią i tym podobne rzeczy. Sporadycznie, co jest bardzo ciekawą informacją, można było także wynająć cele, których pierwotne przeznaczenie dalece odbiegało od cel, powiedzmy, takich quasi pokoi hotelowych. Takim miejscem bezsprzecznie była infirmeria. Biorąc pod uwagę rolę i znaczenie, jaką odgrywał pielęgniarz czy infirmiarz w życiu konwentu, to jest zaskakujące, że można było nawet wynająć cele pierwotnie przeznaczoną na zabiegi i na przeznaczoną do rekonwalescencji braci. Warto pamiętać, że ta funkcja infirmarza w dawnych zgromadzeniach zakonnych była bardzo, bardzo, bardzo znacząca. On odpowiadał nie tylko za przebieg zabiegów medycznych, rekonwalescencję. W niektórych zgromadzeniach i w niektórych zakonach nawet miał za zadanie zakupy poszczególnych wiktuałów, które były później serwowane w infirmerii. Proszę pamiętać, że zawsze to była ta lepsza gatunkowo żywność, którą przeznaczano, żeby tam zakonnicy bądź mnisi, w zależności od tego, o których zgromadzeniach mówimy, szybciej byli w stanie dojść do siebie i szybciej dochodzili do zdrowia. W tym przypadku, jeśli chodzi o konwent dominikanów warszawskich, mamy informację, że wynajmowana jest ta infirmeria, a w 1761 roku wykładowcy uniwersyteccy przybyli z Krakowa jako księża akademicy krakowscy, wynajęli właśnie tą stację na infirmerii. Dosyć dużo za nią zapłacili, więc ona musiała być dosyć znacząca. Z całą pewnością plusem stacji na infirmerii było to, że ona musiała być doskonale ogrzana. To jest jedna z reguł rządzących w klasztorach. Bardzo często, jak na przykład w przypadku średniowiecznych konwentów z Europy Zachodniej, mamy informację, że były de facto niewiele pomieszczeń ogrzewanych, w tym zawsze była ogrzewana infirmeria, więc tutaj na pewno było w niej ciepło. Wracając jednakże do informacji dotyczących samego procesu wynajmowania, wiemy także, że można było sobie wynająć nie tylko cele, ale na przykład cele wraz z stajnią, ze stajniami, czasem w liczbie mnogiej, w zależności od tego, kto decydował się na nocleg w konwencie. To wynajmowanie stacji i tych stajni czasem powodowało pewne problemy, bo na taki krok na przykład zdecydowali się spiskowcy, którzy czyhali na życie Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale to już jest temat na zupełnie inny, krótki mini wykład. Wracając jednakże do tego, co się wynajmuje, wynajmujemy sobie pokoje, wynajmujemy stajnie, wynajmujemy także, w cudzysłowie, przestrzeń magazynową. Można powiedzieć, że to było najrzadsza z możliwości oferowanych przez zakonników. Czasem zgadzano się na przykład na składowanie w obrębie konwentu żywności, zboża, a nawet przedmiotów codziennego użytku. Na przykład w 1777 niejaki Kleczyński zapłacił tam 146 zł zakonnikom za to, że przechowali w konwencie przedmioty należące do jego teścia. A tutaj wymienił między innymi to zegar, kanapę, krzesła i inne niestety nieokreślone bliżej przedmioty. Odnotowano jedynie, że znajdowały się w konwencie kilka lat. Z jakich powodów one zostały tam składowane, tego niestety nie wiemy. W przypadku żywności czy zboża mamy informację, że przechowywano na przykład ją w klasztornym refektarzu, a zboże w klasztornych spichrzach. Nawet sporadycznie jest informacja odnośnie przechowywania paszy dla zwierząt nad wozownią wówczas w takich przypadkach. Najczęściej opłatę za przechowywanie takich wiktuałów czy zboża pobierano w gotowiźnie, na przykład za przechowanie tego żyta pod stoli Liwski przekazał pewne część dla zakonników, a nawet dodatkowo dorzucił jeszcze ser. Za przetrzymywanie leguminy obdarowano konwent kaszą jaglaną, jak na przykład uczynił to jeden z gości, a książę Sanguszko w refektarzu większym składował przez 9 tygodni 100 korców owsa, za co przekazał zakonnikom 18 korcy owsa, więc to jest dosyć charakterystyczne. Więc ta oferta była dosyć bogata, od pomieszczeń, luksusowych pomieszczeń, po zwyczajne, troszkę skromniejsze, po przestrzeń magazynową, po stajnie. No generalnie rzecz biorąc, można było tutaj szereg pomieszczeń wynająć. Sygnalizując to dzieje tej słowie gościny, jak bardzo często określano w rachunkach, warto zastanowić się, co skłaniało do zwrócenia się właśnie do Dominikanów. Bezsprzecznie jednym z powodów był fakt ograniczonej oferty noclegowej oferowanej przez samo miasto. Oczywiście inne zgromadzenia zakonne także udostępniały swoje pomieszczenia, biorąc pod uwagę ilość konwentów w poszczególnych miastach w dawnej Rzeczpospolitej. Ta oferta była wzbogacana. W przypadku akurat braci z ulicy Freta, bezsprzecznym plusem było bardzo korzystne położenie konwentu niemalże w samym centrum, w centrum miasta. No i także trzeba podkreślić ten stołeczny charakter Warszawy w epoce nowożytnej. Licznie odbywane sejmiki, zwłaszcza w XVIII wieku, i bardzo często podkreśla się w tych zapisach, że jest to gościna z racji trwania sejmu, sejm teraźniejszy, sejm taki. To bardzo często jest wypunktowywane przez pisarza rachunku, zwłaszcza kiedy tam podawane jest na przykład, że wojewoda nowogrodzki, jaśnie oświeczony książę Imć Radziwiłł wynajął celę na dole dworu wraz z wielką stajnią w czasie trwania sejmu teraźniejszego w grudniu roku 1735. I tam mamy dokładne wyszczególnienie, ile go to kosztowało. Więc tutaj jest to dosyć korzystne te okoliczności sejmowe, które skłaniały do wynajmowania tam stajni z kuchniami i tym podobne rzeczy. Szczęśliwie mamy informacje w niektórych rachunkach mówiące, w jaki sposób technicznie wyglądał ten kwestia noclegów i rezerwacji noclegów. W przypadku tej gwarancji przyszłego noclegu pewną kwotę należało zadatkować wcześniej, kiedy to rezerwowano sobie te pomieszczenia. Mamy takie informacje, że na przykład niektórzy arystokraci rezerwowali sobie nocleg w celi biskupi, przeora, czy tak zwanych celach lubienieckich. Tutaj należałoby je identyfikować z postacią prowincjała, wybitnego teologa, także wykładającego w Rzymie, w Kolegium Cassanatense, przeora Jana Damascena Łubienieckiego. Kiedy zadatkujemy pewną kwotę, rezerwując ją na przykład na czas, te pomieszczenia, na czas trwania przyszłych sejmików. Więc to jest dosyć charakterystyczne. Więc mamy oczywiście rezerwacje na czas trwania sejmu, na czas trwania wyjątkowych okoliczności, aczkolwiek jest też bardzo zaskakująca jedna informacja, kiedy niejaki Jakub Kamiński wynajął on sobie cele dla kuracji oczów swoich, czyli no jakieś miał przypadłości, jeśli chodzi o oczy i tam sobie je leczył. Niestety nie wiemy, na jaką przypadłość cierpiał. No 30 lat wcześniej także z powodów zdrowotnych w konwencie na cały kwartał wynajął cele kasztelanin Cyrawski dla bliżej, niestety niesprecyzowanej kuracji. No a o komfort pacjenta miał dbać aż jego dwóch służących. No, czyli generalnie rzecz biorąc, całkiem luksusowo sobie pomieszkiwał w konwencie. Niestety nie wiemy, czy ta kuracja polegała także na możliwości wykorzystania klasztornych lekarzy, którzy byli zatrudniani przez konwent, ale akurat kwestia zabiegów medycznych, czy diety, czy jakby takiej no, szeroko pojętej opieki zdrowotnej, to jest zupełnie inny temat. Też chciałbym go kiedyś w takiej krótkiej formie dla Państwa przedstawić. Wracając jednakże do kwestii wynajmowania i kwestii jak gdyby rezerwacji. Oprócz oczywiście zadatku mamy bardzo ciekawe informacje, że niektórzy rezerwując sobie nocleg dookreślali, że najemcy godzą się na odstąpienie od umowy, gdyby dany sejm, na który planowali przybycie, nie odbył się. No i wtedy wówczas umowa była rozwiązywana. Bardzo ciekawą kwestią wynajmowania lokalu jest kwestia wynajmowania przez pośredników, bo też mamy informację, że część szlachty rezerwowała sobie te pomieszczenia, a później jak gdyby odsprzedawała swoją rezerwację, więc także taki sposób był możliwy. Oczywiście należy także pamiętać, że ta gościna w konwencie to nie tylko powody polityczne, to nie tylko szlachta przybywająca do stolicy debatować z różnych powodów, ale to przede wszystkim bardzo duży napływ wiernych do konwentu z racji jako miejsca pielgrzymkowego, z racji sprawowanej liturgii, z racji świąt, które wówczas były i oprawy świąt, która była tam bardzo rozbudowana, zwłaszcza świętych patronów zakonu. Dominikanie tutaj, pragnąc zapewnić tą odpowiednią oprawę tej uroczystości religijnej, nabywali żywność, napoje dla przybywających wówczas gości, co zrozumiałe, wyjątkowy charakter oczywiście miało wspomnienie świętego Tomasza czy świętego Dominika i oczywiście obchody Najświętszej Marii Panny Różańcowej, wszelkie święta maryjne. Wiemy, że wówczas dla tych gości nabywano różne ciasta, torty, a nawet mamy informacje o ciastach francuskich, nie mówiąc już oczywiście o wszelkich napojach alkoholowych dla gości, jak piwo i wódka. No i czasem mamy też także nadmienione, że kapela, która przygrywała wówczas i dla muzyków przygrywających w czasie tej oprawy, także przewidziane było specjalne wynagrodzenie, bądź to w gotówce, bądź to jak najczęściej miało miejsce w alkoholu, to jakby ten kazus opłaty kapelom w wódce to jest typowy dla większości zgromadzeń, które wynajmowały sobie kapelę. No zupełnie osobnym tematem jest kwestia wymuszonej gościny, czyli na przykład pobyt wojska, pobyt oficerów, co dosyć często miało miejsce w XVIII wieku, jeśli chodzi o takie przymusowe rekwizycje. W XIX wieku są bardzo ciekawe wzmianki w rachunkach o konieczności opłaty dla urzędników carskich, jeśli chodzi o na przykład proces wyrabiania poszczególnych dokumentów dla zakonników. Tak delikatnie mówiąc, zakamuflowane łapówki dla urzędników w ten sposób były księgowane w rachunkach klasztornych. Należy też pamiętać, że konwent oprócz oczywiście zysku, który czerpał z tego najmu, no czasem ponosił także wydatki związane czy to na przykład remontem zmiankowanych już stajni, czy z zatrudnianiem ślusarza, który tam musiał otwierać cele gościom, reperować te cele, nowe zamki zakładać, nowe kłódki. Jak na przykład takie w rachunkach klasztornych z 1765 mamy wzmianki o naprawianiu szeregu zamków zniszczonych przez gości, niestety nie wiemy w jakich okolicznościach, no ale no, trzeba było naprawiać zamek w drzwiach do celi brata szafarza, kłódkę i zamek w drzwiach do refektarza, a nawet okucia szafki w refektarzu, więc generalnie już pewne zniszczenia były dosyć charakterystyczne. Niestety bardzo trudno jest uchwycić procentowo, jaki procent ogólnych dochodów klasztoru stanowiła właśnie ta gościna i te cele podnajmowane. No bo niestety nie dysponujemy takimi całościowymi zestawieniami, jeśli chodzi o gospodarki klasztorne. Na przykład nigdy nie będziemy wiedzieli, ile pieniędzy oszczędzali poszczególni zakonnicy, na przykład przez żywność, która przybywała do nich z folwarku. Więc gdyby takie próby całościowego szacowania gospodarki, tutaj procentowych udziałów, mogą być dosyć zadaniem karkołomnym. Ja chciałem w czasie tego krótkiego wykładu tylko podkreślić ten dla mnie osobiście ciekawy wątek wynajmowania pomieszczeń i wkraczania w tę sferę. W kolejnych odsłonach, jeśli chodzi o określanie i przybliżanie życia codziennego zakonników, chciałbym się skupić na żywności i na leczeniu. Tymczasem bardzo wszystkim dziękuję za uwagę i życzę wszystkim nie tylko miłego dnia, ale przede wszystkim dużo zdrowia w tym no, bardzo trudnym dla wszystkich okresie. Bardzo dziękuję za uwagę i do widzenia.